Ja myślę, że w 100% korzystam z tego wszystkiego, czego doświadczyłam. Każde doświadczenie, szczególnie te bolesne i te najbardziej ryzykowne zmiany czy sytuacje w moim życiu, najwięcej mnie nauczyły. Ja po prostu z tych sytuacji wyciągnęłam najwięcej wniosków. Oczywiście, że spotkałam się również z takimi zarzutami, że wykorzystałam moją chorobę, a wręcz nawet ją wymyśliłam po to, żeby promować moją płytę.
Dzień dobry, witam Państwa noworocznie i bardzo się cieszę, bo naszym gościem dzisiaj jest osoba rozśpiewana, która tutaj nam śpiewa w studiu jeszcze przed rozmową. Znana, popularna, lubiana, a jednocześnie ciekawa osoba, Ania Wiszkoni.
Witam. Dzień dobry, bardzo miło.
Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia.
Cała przyjemność po mojej stronie. Myślę, że spędzimy tutaj przemiły czas i opowiem Wam o wielu ważnych dla mnie sprawach.
No właśnie, no i najważniejszą w sensie aktualności jest nowa płyta, o której mówi Pani, że ona jest jakimś też takim rytuałem przejścia w Pani życiu, podsumowaniem iluś lat na scenie, ale też życia osobistego. No i sam tytuł, który wydaje się czymś dziwnym zestawieniem, prawda? Z cegieł i łez, czyli z czegoś, co jest stabilne, czegoś, co buduje i z czegoś, co no, wypłukuje, płynie. I mówi Pani o sobie też, jestem z jednej strony twardą Ślązaczką, z drugiej strony osobą bardzo wrażliwą.
Zgadza się i to wszystko jest bardzo wyczuwalne na tej płycie. To jest kolejna ciekawa interpretacja, bo cegły mogą symbolizować przecież tyle spraw w naszym życiu. Mogą być murem, który nas broni, ale mogą też symbolizować przeszkodę. Łzy mogą być łzami szczęścia, ale jednocześnie łzami rozpaczy. Więc ta płyta jest o tych sprawach, które dla mnie w życiu są po prostu ważne, które mnie tworzą, które mnie budują. Jest o tym, że jestem silna, ale też właśnie bardzo wrażliwa. I jednocześnie mówię też o tej płycie dosyć odważnie, że jest najlepszym albumem w moim dorobku. Ja podczas tworzenia tej płyty bardzo mocno zaufałam sobie. Mam wrażenie, że przez 26 lat mojej drogi artystycznej zbierałam jakiś bagaż doświadczeń, czerpałam, inspirowałam się innymi, a teraz byłam gotowa na to, żeby zrobić coś tak bardzo po swojemu. I bardzo się cieszę, bo moi słuchacze, szczególnie moi fani, którzy są ze mną na przestrzeni lat przecież już bardzo długo, bardzo mocno to czują i mówią o tym, że ta płyta jest zbudowana ze mnie, a ja z tej płyty, że to wszystko się bardzo przenika, więc cieszę się, że ten odbiór jest taki, jakiego oczekiwałam, tworząc ten album.
Ale domyślam się, że w związku z tym, że on jest właśnie tak osobisty, że Pani się tutaj tak otwiera, staje bez tego muru trochę właśnie, z tych cegieł, że mogła być no, też większa trema, takie odsłonięcie siebie. W wielu wywiadach Pani mówi, że zawsze każda Pani płyta, koncert jest okupiony dużą jakąś stresem i tremą, a tutaj, kiedy Pani no, staje taka właściwie no, w jakiś sposób bezbronna przed publicznością, słuchaczami.
To jest bardzo ciekawe, ponieważ ja miałam pierwszy raz wręcz odwrotnie. Pierwszy raz czerpałam tak dużo, tak wielkiej radości z premiery płyty. Zawsze bardzo się stresowałam, zawsze myślałam o tym, czy sprostam oczekiwaniom, czy to jest zgodne z modą, czy tak powinnam, a czy może tak powinnam wyglądać, a może inaczej. A tutaj bardzo mocno kierowałam się sercem i byłam bardzo pewna tego, co chcę pokazać i w jaki sposób. I też, przepraszam, i też jeśli chodzi o repertuar tej płyty, to nie jest tylko warstwa tekstowa, w której opowiadam o swoim życiu, to jest warstwa również muzyczna. Te dźwięki wychodziły ze mnie. Ja jestem bardzo pewna tego wszystkiego, co się na tej płycie znalazło. I pierwszy raz, przyznaję, słucham swojej płyty, tak po prostu, na co dzień. I czerpię z tego dużo radości.
Anna Wyszkoni, kiedyś czyta się różne wpisy, komentarze, najczęściej pani fani piszą Ania.
Tak.
Prawda? I jest ta Ania z ciemnymi włosami, krótkimi, która się...
O dawne czasy.
Dawne czasy, tak. Która właśnie była Anią i dzisiaj jest ta Anna. Na ile Anna korzysta z doświadczeń tej młodej Ani, z jej traum, z jej lęków, o których pani też mówi, z jej smutków, na ile zostało to przerobione, tak, że może właśnie stać się, przestać być tym złym bagażem, a stać się pewnym skarbem, który możemy się z innymi podzielić.
Ja myślę, że w 100% korzystam z tego wszystkiego, czego doświadczyłam. Każde doświadczenie, szczególnie te bolesne i te najbardziej ryzykowne zmiany czy sytuacje w moim życiu, najwięcej mnie nauczyły. Ja po prostu z tych sytuacji wyciągnęłam najwięcej wniosków i najwięcej siły. Mówi się, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. W moim przypadku to się sprawdza w 100%. Staram się też tymi doświadczeniami dzielić z innymi, z moją publicznością i nie tylko, bo chciałabym po prostu poprzez te moje doświadczenia inspirować innych. Wiadomo, że każdy z nas musi swoje błędy w życiu popełnić i czasami widzę to też po moich dzieciach, jako rodzic chciałabym je ustrzec, chciałabym je uchronić przed pewnymi błędami, ale później po prostu łapię się na tym, że ja też musiałam te swoje błędy popełnić i one czegoś mnie nauczyły i dały mi coś w życiu. A ja chcę, żeby moje dzieci były bogate w doświadczenia przede wszystkim i żeby mogły pewnie iść przed siebie. Podobnie jak ja dzisiaj. Potrzebowałam wiele czasu i wiele naprawdę trudnych przeżyć, żeby poczuć, że jestem wartościowa, że jestem wystarczająca i że wiem, czego chcę i chcę to w taki sposób prezentować. Mm.
Tak myślałam, że pani jest w ogóle osobą bardzo szczerą. Nie wiem, czy w pewnym momencie zaczęła pani być szczera. Właśnie czytając wywiady, kiedy mówiła pani bardzo otwarcie o depresji, jeszcze zanim stało się to takim, bo to jeszcze wtedy było takim trochę tematem
tabu. Myślę, że niestety ciągle jest.
Tak, ale coraz mniej, jednak więcej znanych osób o tym mówi. Powiedziałabym, że czasami nawet nadmiarowo, bo to te stany, które są określane jako depresją, są po prostu jakimś tam obniżonym nastrojem, który jest adekwatny do sytuacji, w jakiej człowiek się znalazł, więc czasami trzeba po prostu przejść przez to i popracować. No, ale pani o tym mówi, pomaga pani, współpracuje pani również z fundacją, która pomaga osobom w ciężkim stanie psychicznym. Mówi pani o swojej, używając słów, leżałam na podłodze i mówi pani, że było to dosłowne. Przeszła pani przez chorobę nowotworową, chorobę akurat tarczycy, która jest w 90% wyleczalna, ale jednocześnie groziła pani przy operacji, groziła pani utrata głosu, uszkodzenie nerwów strun głosowych i w jaki sposób też się to stało, ale nad wszystkim pani pracowała dzielnie, terapia. O tym wszystkim pani mówi. Warto było?
Warto było, bo dochodzą do mnie sygnały, że zainspirowałam inne osoby do badań profilaktycznych, do właśnie radzenia sobie z depresją czy z tymi stanami lękowymi nie samemu, do przyznania się przed samym sobą, do pewnych słabości. I to są takie chwile, kiedy czuję, że warto coś robić wbrew nieraz opinii publicznej, bo ta opinia jest bardzo różna. Oczywiście, że spotkałam się również z takimi zarzutami, że wykorzystałam moją chorobę, a wręcz nawet ją wymyśliłam po to, żeby promować moją płytę albo żeby być bardziej popularna. No nie wiem, jak można coś takiego wymyślić. Ja bym na to nie wpadła. Ale to są traumatyczne wydarzenia. Rzeczywiście ten rak tarczycy, który oczywiście jest uleczalny, jest mimo wszystko bardzo traumatycznym doświadczeniem, które przerobić samemu jest bardzo ciężko. Więc ja po tej chorobie nowotworowej trafiłam na fotelu psychiatry. Więc to był taki ciąg zdarzeń. We wszystkim bardzo pomagała mi rodzina i moja praca, bo ja uwielbiam moją pracę. No i kontakt z publicznością i tworzenie nowych piosenek, to wszystko mnie bardzo wzmacnia i napędza. Ale no jednocześnie wiem, że to nie wystarczy, żeby sobie z pewnymi sytuacjami poradzić, więc sięgnęłam po prostu po pomoc fachowca. Mm. Nie jest to wstyd, ja to najbardziej podkreślam, bo wydaje mi się, że ta depresja, te stany lękowe, to jest taka sprawa, która ciągle kojarzy się ze wstydem, ze słabością. Nie, to jest dla mnie siła, przyznanie się przed samą sobą, że z czymś sobie nie radzę. Mhm. Ja nie muszę sobie ze wszystkim radzić. Sama.
W tej akurat chorobie chyba właśnie, że ta terapia, ona nie jest taką terapią, która nie właśnie pozbawia włosów czy tych, ale wskazuje na izolację, ponieważ jest to leczenie jodem. W związku z tym nie można kontaktować się z bliskimi, trzeba poprzestawać w izolacji, a wiemy, że właśnie ta izolacja, ona też powoduje nasilenie stanów depresyjnych. Gdyby pani mogła też o tym doświadczeniu kilka słów powiedzieć.
To był w ogóle ten moment zwrotny, kiedy ja po prostu miałam chwilę na ochłonięcie ze wszystkiego, bo ja byłam w ciągłym biegu. Po operacji minęło 6 dni i już stałam na planie spotów reklamowych do jakiegoś wydarzenia z takim ogromnym plastrem, przypudrowanym, przysłoniętym jakimś tam ubraniem. Później byłam w trasie koncertowej. W międzyczasie jeszcze zasięgnęłam pomocy, jeśli chodzi o struny głosowe, bo po zabiegu miałam niedowład lewej struny głosowej, więc musiałam to wyprowadzić rehabilitacją, więc byłam tak pod takim ciągłym działaniem adrenaliny ogromnej. I w momencie, kiedy zamknięto mnie na tej izolacji i na tej terapii jodem, chyba dotarło do mnie, co tak naprawdę w moim życiu się wydarzyło.
Chciała się pani zatrzymać.
I to mnie skłoniło, bo właściwie to mnie zmusiło do tego, żebym się zatrzymała. I przemyślała to wszystko. No i później przyszedł ten moment takiego załamania nerwowego, sięgnięcia po pomoc psychiatryczną. No później kilkumiesięczna terapia, którą postanowiłam nagle sama przerwać.
A no właśnie, bo się pani już lepiej poczuła
i
już
zrezygnowała
pani z farmakologii. Tak,
tak, przed którym staram się chronić innych, którzy przez taką terapię przechodzą. Więc po kilku miesiącach znowu musiałam wrócić do tej terapii. No wtedy już nieco dłużej korzystałam z tej pomocy farmakologicznej. No dzisiaj czuję się dużo lepiej, ale też to doświadczenie nauczyło mnie większej czujności. Bardzo słucham mojego ciała. Wiem, że jestem podatna, nieco może bardziej niż inni, i kiedy przychodzi jesień, pojawia się ta inna aura i ja popadam w takie stany melancholii. Staram sobie z tym radzić oczywiście sama.
Tak, bo to do pewnego momentu ta melancholia, ona może być nawet miła i twórcza,
tak,
prawda?
Tak, inspirująca, ale oczywiście.
Tak, dająca większy wgląd, tylko trzeba poczuć rzeczywiście tą granicę, kiedy ta, nie wiem, poziom dopaminy na przykład, chociaż nam tak spada, że za chwilę właśnie...
No i wydaje mi się, że z tego mojego doświadczenia wyciągnęłam takie wnioski, że wiem, gdzie ta granica następuje i kiedy jestem w stanie sobie poradzić sama, a kiedy już muszę sięgnąć po pomoc.
Jeszcze w tej płycie i poprzednich płytach zwracają uwagę właśnie te osobiste pani przeżycia, też pani jakaś spostrzegawczość. Też pani powiedziała o tym zatrzymaniu się i też, przepraszam, zespół kiedyś był u pani łzy i płyta łzy, a ja niestety zapalenie spojówek i światła, więc tak, nie aż tak się wzruszam. Powiedziała pani gdzieś w jakimś z wywiadów, że pani nie czuje się osobą, która została osadzona w dobrych dla siebie czasach, czyli nie,
tak.
że pani jest trochę z innej epoki.
Zgadza się. Ja też mam inne wartości wpojone przez rodziców. Wychowałam się, jakby najbardziej chłonęłam informacje w zupełnie innych czasach. Nie było wtedy internetu. I kiedy stawałam pierwszy raz na scenie, to gwiazdy na scenie były autorytetami, miały coś do powiedzenia ważnego. Nie było tak łatwo nagrać płytę i pokazać się w telewizji. Ja miałam tylko jeden program rozrywkowy, w którym mogłam zaprezentować swój talent i to była szansa na sukces. No dzisiaj mamy całe mnóstwo możliwości i to oczywiście bardzo, bardzo cieszy, bo młodzi mają gdzie pokazywać ten swój talent. Mogą też na komputerze w domu nagrać płytę. To ma swoje dobre strony, ale ma też złe, bo mam wrażenie, że nie ma tego filtra gdzieś po drodze. Ja jeszcze z zespołem Muzy nagrałam pierwszą płytę na kredyt. Musieliśmy naprawdę zainwestować potężne pieniądze, zadłużyć się na kilka miesięcy, żeby móc pokazać te nasze piosenki. Więc to były inne czasy pod każdym względem. Ale staram się jakoś już dopasowywać do tego świata. Idzie mi chyba coraz lepiej. No mówię tutaj o social mediach też, które wymagają zupełnie innego spojrzenia.
Przeglądałam oczywiście, przygotowując się do naszej rozmowy, też pani życzenia, takie bardzo optymistyczne, które pani składała swoim fanom i wszystkim, którzy oglądali. I to też takie było dla mnie interesujące, że właśnie ten optymizm pani, w pani jest i jednocześnie też ta opowieść o łzach, o depresji, o chorobie i że to wszystko można połączyć i że to tak naprawdę jest właśnie doświadczenie nasze wynikające z pewnej dojrzałości emocjonalnej, żeby przez różne rzeczy się przechodzi. Ja jeszcze taka szczerość, tak bym o to nie zapytała, gdyby nie to, że pani o tym też mówi w różnych wywiadach, że piszą, że pani się zmieniła, inaczej pani wygląda niż tak i właśnie zarzucają jakieś ingerencje plastyczne i pani bardzo odważnie powiedziała, że tak, że pani się nie boi medycyny kosmetycznej,
tak
i że nie będzie pani udawała, że to tak, że to właśnie kwestia diety, czy genów, czy jakiegoś cudu, który nagle się
wydarzy. No bo to też
wydarzy.
Są takie stereotypy, którymi się karmi po prostu widzów, czytelników, że no nie wiem, medycyna estetyczna to tylko botoks i zmiana twarzy.
Tak.
Ja korzystam z medycyny, bo mam na przykład skłonności do przebarwień. Medycyna sobie estetyczna sobie doskonale z tym radzi. Poza tym, no każdy z nas ma jakieś tam kompleksy, które chce, no coś chce poprawić.
Poza tym,
to nie jest nic złego, moim zdaniem.
A poza tym myślę, że no, w pani zawodzie oczywiście liczy się głos, utwory, ale również wygląd, tak? A dzisiaj jesteśmy w takich czasach takiego, ja to nazywam terroru juwenalistycznego, że
to zawsze jest przerażające.
Tak, że trzeba właśnie bardzo młodo wyglądać i no, jak niektóre osoby są poza jakimiś wyjątkami skreślane, dlatego że już jakoś nie wyglądają za młode na przykład.
No ja mam 42 lata i jak moja koleżanka mówi, życia nie oszukasz. I ja lubię tę swoją dojrzałość. Zresztą przy okazji płyty z cegieł i łez też miałam sytuację, że po sesji prosiłam o retusz związany tylko z technicznymi sprawami. Nie chciałam niczego wygładzać.
Tak.
Chcę pokazać siebie taką, jaką jestem. No mam zmarszczki. Każda zmarszczka mówi o jakimś doświadczeniu w moim życiu. No ale to wracając jeszcze do tej medycyny estetycznej, korzystamy też z usług fryzjera, no i farbujemy te nasze siwe włosy, prawda? No też każdy chce jakoś je przysłonić. Wydaje mi się, że wszystko jest dla ludzi. Jeśli korzystamy z tego rozsądnie, to jest to po prostu przyzwoite i estetycznie wręcz wskazane. Bo musimy o siebie dbać.
No i też pomaga to nam na jakieś dobre samopoczucie.
Oczywiście,
więc,
tak.
Więc, ale też mi się właśnie podobało, że pani tak bez jakiegoś krygowania się na ten temat się wypowiada, bo na pewno też jakieś będą komentarze pod programem, które gdzieś...
Ale ludzie uwielbiają komentować, zawsze będą komentować.
Więc właśnie, ale to jest
też... trzeba przyzwyczaić.
Tak, ale właśnie myślę, że to jest też... mądre, że pani tego nie ukrywa, bo najbardziej jakby odbiera pani też broń tym, którzy właśnie atakują, bo pani sama się do tego przyznaje. W związku
atakować
z tym,
i tak będą. Tak. Zawsze coś znajdą.
Tak. A jak pani w ogóle, kiedy pojawia się hejt, czy pani widzi na przykład z wiekiem, że on jest dla pani czymś, co mniej boli? Czy też na przykład zależy to od sytuacji psychicznej, w jakiej pani jest, że czasami to w ogóle spłynie, a czasami bardzo zaboli?
To drugie na pewno jest kluczowe, ale ja szczególnie po mojej chorobie nowotworowej zmieniłam podejście do tych spraw bardzo mocno. Przestałam w ogóle czytać już dużo wcześniej komentarze, a wtedy przestałam czytać nawet plotkarskie artykuły. Po prostu tak jest mi dobrze. Nie zadręczam się, bo... My możemy, mówię my, bo mówię o wszystkich osobach, które są narażone na jakąkolwiek ocenę, możemy mówić, że to nas nie dotyka, że to nas nie boli. Każdy komentarz gdzieś wchodzi jednak podskórnie i zostaje na jakąś chwilę. I zaczynamy szukać, czy zrobiliśmy dobrze, czy może nie. Ja jako tak bardzo emocjonalna osoba przyznaję, że jest mi trudno, żeby tak się zupełnie od tego odciąć, co ludzie mówią. No bo zależy mi na tym, żeby mówili dobrze. Ale dzisiaj już wiem, że wszystkich nie zadowolę i po prostu staram się trafiać do tych, którzy chcą mnie słuchać, chcą przyjść na mój koncert, chcą mnie zobaczyć, których mogę w jakiś sposób zainspirować. No jestem chyba za stara na to, żeby zadręczać się ludźmi, którzy siedzą w domach i piszą te fatalne komentarze, żeby sobie ulżyć, bo tak ja to czytam.
Jak pani się regeneruje? Jak jest trasa koncertowa, premiera płyty? Co jest takim pani azylem?
Szybko się regeneruje.
Szybko?
Dom, na pewno dom. Bo ja przyjęłam jakąś taką życiową równowagę, która polega na tym, że schodząc ze sceny, no, zapominam o tych światłach, o tym, że przed chwileczką byłam gwiazdą i schodzę na ziemię. Jestem mamą, muszę posprzątać w domu, wyprowadzić pieski, zawieźć córkę do szkoły, zrobić śniadanie, obiad i tak dalej, i tak dalej. Nie mam problemu z tym, żeby żyć zupełnie normalnie, wyjść w dresie bez makijażu do lokalnego sklepiku, porozmawiać z jednym, drugim, piątym sąsiadem. To są tak naprawdę sprawy, które w dużym stopniu budują moje życie. Regeneruje mnie też aktywność, sport. Uwielbiam grać w tenisa. Jestem fanką tenisa ziemnego ogromną. No i staram się też rozwijać, uczyć nowych rzeczy, uczę się języków ciągle.
Hiszpańskiego ostatnio zdaje się, tak jak czytałam? Czy...
Ciągle szlifuję angielski. Już szlifuję, myślę, hiszpański. Zaczęłam uczyć się włoskiego.
To się wiąże z jakimiś pomysłami na jakiś wyjazd, czy tak po prostu, żeby...
Na pewno troszkę tak, bo jeśli chodzi o język włoski, kiedy byłam na Sycylii, zakochałam się i w tej wyspie i zakochałam się w tym języku. Jest bardzo śpiewny i stwierdziłam, że jak następnym razem pojadę na Sycylię, to chcę już przynajmniej coś umieć powiedzieć. Mm-hmm. Jeśli chodzi o hiszpański, do tego zainspirował mnie mój największy idol, tenisista Rafael Nadal. Bo stwierdziłam, że jak kiedyś będę miała okazję go poznać czy spotkać, to chciałabym porozmawiać z nim po hiszpańsku. Jak miałam okazję i zobaczyłam go na żywo, to nie potrafiłam wydusić słowa nawet po polsku. O hiszpańskim to w ogóle zapomniałam, że się tego uczę. A jeśli chodzi o angielski, no to jakoś po prostu od wielu lat mi towarzyszy.
Powiedziała pani, jako pierwsza wymieniła pani, że kiedy wraca pani do domu, to jest pani mamą. Też widziałam, że pani bardzo odważnie mówi o nie tylko właśnie blaskach macierzyństwa, ale właśnie o cieniach, szczególnie tego, bo im dalej, to co prawda mówi się duże dzieci, duży kłopot, ale tak naprawdę jest, chyba jest. Coś w tym jest, ale jednak jest łatwiej z dużym dzieckiem, ponieważ nie musimy być cały czas zaabsorbowane, prawda? Natomiast to wczesne macierzyństwo, nieprzespane noce i rzeczywiście taka niemożność też zostawienia dziecka na dłużej, kiedy jesteśmy bardzo, bardzo zmęczone. O tym mówi się teraz coraz częściej, ale jest to też obarczone takim myśleniem, takiego poczucia winy, tak? Nie jestem matką, nie mam pokarmu, tak? Albo nie wiem, nie udało się, poród naturalny, było cesarskie cięcie i też niektóre kobiety czują się z tego powodu winne, bo tak. Gdzieś to się pojawia, że tak powinno być i tak jakby to był wzorzec metra, jak powinno macierzyństwo wyglądać.
Tak, to było dla mnie też zawsze bardzo przytłaczające, że był ten model dobrej mamy, któremu ja nie byłam w stanie sprostać, bo nie miałam pokarmu, bo miałam problem z karmieniem piersią, bo kocham moją pracę i szybko chciałam wrócić na scenę. No i jeszcze mogłabym tak wymieniać. I to był dla mnie ogromny problem, szczególnie przy pierwszym dziecku, kiedy po prostu brak tego życiowego doświadczenia powodował, że ja zamiast cieszyć się macierzyństwem i tym, co dobrze mi w tym wychodzi, przejmowałam się tym, z czym mam problem. Przy drugim dziecku postanowiłam, że będzie inaczej. Wiedziałam już, że wcale nie musi być tak, jak podają w jednym czy drugim magazynie, czy mówią w telewizji, że mogę to zrobić po swojemu i mogę być szczęśliwa i mogę dzięki temu dać szczęście moim dzieciom. I też staram się o tym mówić, bo wiele młodych dziewczyn tego po prostu nie wie i ślepo idzie za tym właśnie ideałem mamy. Nikt z nas nie jest idealny i uważam, że to nie jest nic złego. Więc musimy wyczuć po prostu, każde dziecko jest indywidualną istotą i ma inne potrzeby, każda matka tak samo.
I też na różnym etapie życia też jest inaczej.
Te potrzeby się zmieniają.
Właśnie. Tak. A teraz dzieci w jakim wieku są?
Teraz mój syn ma 21 lat. Moja córka niedługo skończy 11. Podkreśla to bardzo często, że będzie już nastolatką.
O, no tak.
Tak. No. Są jak ogień i woda. Moja córka bardzo lubi być w centrum zainteresowania i uwielbia to wszystko, co towarzyszy też mnie jako tej Annie Wyszkoni z telewizji. Ona to bardzo chłonie, chociaż bardzo często też mówi o tym, że nie chce iść w moje ślady i nie chce być na scenie. Mój syn kilka lat temu powiedział mi, że nie chcę, żebym opowiadała o nim w wywiadach, z czym też miałam problem i ten problem nie wynikał jakby z mojego podejścia, bo ja akceptowałam te jego wybory, natomiast zastanawiałam się, jak to będzie, co ludzie powiedzą, bo ja cały czas mówię o mojej córce, a moim synu nie.
Ale jak
to wynikało z jego życzenia.
Czyli z takiej potrzeby własnej, jakiejś autonomii i...
Bardzo, bardzo świadomie mnie o to poprosił.
To bardzo. I są zwierzęta, które rozumiem, że też pani dają. Dają dużo radości.
Oj, mam dwa pieski, jestem totalną psiarą, kocham moje psy. Wszyscy mówią, że są rozpieszczone. No są rozpieszczone, ale ja to...
Duże, małe psy?
Małe pieski, maltańczyki dwa. Oczywiście jest to ogromny obowiązek. Ja jestem taką psią mamą. Jak ja jestem w domu, to moje pieski z nikim innym na spacer nie pójdą, tylko czekają, aż ja po prostu z nimi wyjdę. Ale to też ma swoje oczywiście piękne strony, bo jak siedzę sobie na swoim krześle i podchodzi do mnie mój piesek i daje znać, że mam go wziąć na ręce i tutaj posadzić obok siebie, no to czuję takiego bliskiego przyjaciela po prostu.
Tak. I one wszystko nam wybaczają a zabiera pani psy w trasy, jak pani wyjeżdża, czy nie?
Nie zabieram. Nie zabieram, bo po pierwsze mają dobrą opiekę w domu, kiedy mnie nie ma. myślę, że byłoby to dla nich stresujące, bo nie robiłam tego na samym początku. Być może to wynikało z jakiejś mojej obawy. Sądzę, że teraz byłby to dla nich większy stres niż radość z bycia blisko mnie.
No tak, bo tutaj też i dużo ludzi się kręci, jest atmosfera taka, że...
Tak, pewnie nie wiedziałaby, co się dzieje.
Nie sprzyjająca. Co jeszcze też przeczytałam, to będzie pewno... Ile lat pani była w zespole Łzy, który tak jakoś no, z panią najbardziej się chyba wciąż kojarzy, mimo, albo po prostu tym osobom, które od początku...
Pracowaliśmy razem 14 lat. No, kawał mojego życia i sporo czasu. Wiele też razem stworzyliśmy. To były moje początki. Bardzo często określamy ludzi według tego, jak startowali, gdzie startowali. Więc ja mam świadomość tego, że dla ludzi ten etap mojej twórczości jest bardzo ważny. Mam wielu fanów, którzy zostali ze mną po moim odejściu z zespołem, z zespołu Łzy. I to są ludzie, którzy z ogromnym sentymentem sięgają również po tamten repertuar. Ale bardzo się cieszę, że ta ich droga jest też inspirowana przez tę moją twórczość. Oni razem ze mną w pewien sposób dojrzewają muzycznie i emocjonalnie.
Pani chyba nie jest zaplątana w ten konflikt, który tam się pojawił, prawda?
Nie, to już było... nie, to w ogóle jest poza mną.
I że założyciel zespołu, który gdzieś jakiegoś taki wywiad też przeczytałam z nimi i powiedział, że akurat umówił się z panią, poszliście razem na kawę, porozmawialiście tak po ludzku i że w ogóle to wasze jakby no, relacje są poprawne całkowicie i też, że może pani korzystać z tych piosenek, tych utworów, które pani jeszcze tam śpiewała. I że on się tak naprawdę z tego powodu cieszy, a jak wiemy, że tamte konflikty późniejsze z późniejszymi członkami zespołu, no to no tam było o tym głośno. Ale to...
Było. No, ja tylko jakby w ramach nawiązania do tego, co pani powiedziała, wyjaśnię, że nasze relacje prywatne po wielu latach, trudnych latach, po naszym rozstaniu wróciły do, powiedzmy, do pewnej normy. Natomiast jeśli chodzi o korzystanie z repertuaru, no trudno, żebym nie mogła korzystać z czegoś, co też współtworzyłam. No jednak 14 lat mojego życia poświęciłam temu zespołowi i myślę, że jest to część też mojej historii, podobnie jak ich historii. Ale w te konflikty, które tam się teraz dzieją, zupełnie nie wchodzę.
Tak, tak, bo to już
poza tym.
Późniejszy już czas. Jest tutaj taki zwyczaj w tym programie, a szczególnie, że teraz no, żegnamy ten stary rok, że gość może tak powiedzieć coś od siebie, jakieś do naszych widzów, czego życzy, jakie przesłanie niesie, czy też zaprosić na koncerty. Tutaj jest takie...
No to dużo mogłabym mówić. Zapraszam oczywiście na koncerty. Trwa trasa koncertowa związana z promocją płyty z cegieł i łez. W najbliższym czasie, w lutym, będę we Wrocławiu, później Kraków, Warszawa. Jest sporo tych miast. Zapraszam na moje social media. Tam wszystkie daty są dostępne. W związku z tym, że pożegnaliśmy rok 2022, chciałabym was zainspirować do tego, żebyście się budzili rano i mówili sobie, że jesteście fajni, że jesteście wartościowi i że czeka was dobry dzień. Bo wydaje mi się, że ta energia, którą do siebie przyciągamy, ma ogromne znaczenie. Ja wchodząc w 2022 rok, pierwszy raz w życiu zrobiłam sobie postanowienie, może nawet nie tyle postanowienie. Powiedziałam sobie, że 2022 będzie dla mnie rokiem dobrym. I tego się trzymałam, więc jakby wyciągając wnioski z tego wszystkiego, co się wydarzyło w ubiegłym roku w moim życiu, teraz też powiedziałam sobie, że 2023 będzie dla mnie rokiem dobrym i tego będę się trzymać i tego wam też życzę.
I tego państwo też się trzymajcie wobec tego. Bardzo pani dziękuję za...
Dziękuję bardzo.
Za rozmowę i za właśnie szczerość, za uśmiech. i za to wszystko, co pani robi i na pewno państwo też docenicie tę rozmowę i czekam jak zwykle na wasze komentarze. Bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze raz zapraszam do kolejnych rozmów już wkrótce. Do zobaczenia.